Witam Was bardzo serdecznie. Chciałam dzisiaj powiedzieć coś na temat relacji. Trochę żałuję, że nie mamy z pierwszej części naszego obrazka Jezusa, który wielu z nas był bardzo dużą inspirację przyniósł. Także pierwsza część naszych relacji, o których mówiłam, dotyczyła poznania Boga takim, jakim naprawdę jest. I tego, że tak naprawdę tylko poznanie Boga takim, jakim naprawdę jest, jest w stanie nam pomóc w tym, żebyśmy mogli się do Niego wprawdzie zbliżyć, tak? I mówiłam między innymi o tym, jak Bóg pomaga nam w tym, żebyśmy Go poznali, jakim On jest, tak? Mówiłam o tym, że w zależności od tego, co przechodzimy, jacy jesteśmy, mamy taki swój ulubiony obraz Boga, do którego zawsze chcemy przylgnąć, nie? Najczęściej to jest Bóg miłości, tak? Jeżeli nigdy jej w życiu nie doświadczyliśmy. No i później w pewnym momencie okazuje się, że ten Bóg jest nie tylko miłością i tutaj jest jakiś zgrzyt dla nas, tak? Mówiłam też o tym, że jeżeli zawsze byliśmy tacy wojowniczy, to kiedy poznajemy Boga, to najczęściej jest to Bóg mocy, Bóg siły, tak? No i jak słyszymy, widzimy tych wszystkich słabych, którzy tutaj nie wiadomo co robią, w ogóle ciągle mają problemy, to sobie myślimy, co wy jesteście? Kościół to nie szpital, tak? Także takie poznanie Boga cząstkowe, ono zawsze powoduje, że my nie potrafimy wejść w prawdziwą relację. Dlatego, że relacja intymności, tak jak już mój mąż dzisiaj powiedział, mówiąc część mojego kazania, przy okazji nie będę mu więcej dawać notatek, w każdym bądź razie, nie, a to z ducha była, przepraszam, a z Biblii. W każdym bądź razie, kiedy nie poznajemy Boga takim, jakim On jest, a mamy jakiś cząstkowy Jego obraz, to w pewnym momencie możemy ulec rozczarowaniu i może się okazać, że ten Bóg nie do końca taki jest, jak my myślimy, że jest. Także w drugiej części, chyba będzie tylko druga, a trzecią powiem pod inną nazwą, ale będzie trzecia. W każdym razie w drugiej części chciałam się skoncentrować na relacji, ale pamiętacie, że zaczynaliśmy od fragmentu, w którym mówiłam wam o największym przykazaniu, tak, o którym powiedział Jezus, czyli kochaj Pana Boga swego z całego serca swego, z całej duszy swojej, z całej siły swojej i kochaj bliźniego swego jak siebie samego, tak? I widzicie, Bóg jest miłością, to my wiemy, tak? I On potrafi kochać nas totalnie, bezwarunkowo. Wiesz, my mamy dużo nauczań o tej miłości agape, tak, do której mamy dążyć i tak dalej. Dla mnie takim fragmentem, takim bardzo rozwijającym w tej miłości jest to, co Paweł mówi w liście do Koryntian, po prostu dążcie do miłości. Dążcie do miłości, tak? Do takiej miłości agape. I dla mnie to dążenie do miłości jest nie tylko tym, że miłość ma być w nas, ale również, że my musimy dążyć do tego, żeby ta miłość nas dotknęła od strony Boga, tak? I wiecie, ponieważ Bóg jest miłością, to On nam daje takie obietnice tego, że On jest z nami, że On nas wybawi, że On nas poprowadzi. I między innymi możemy o tym przeczytać w Sofoniasza, tak, w trzecim rozdziale, w 17 wersecie. Tam jest napisane, Pan Bóg Twój jest pośród Ciebie, mocarz On zbawi. Będzie się radował z Ciebie niezwykłą radością, odnowi swoją miłość, będzie się weselił z Ciebie. Pan Bóg Twój jest pośród Ciebie, mocarz On zbawi. Będzie się radował niezwykłą miłością. Odnowi swoją miłość. I widzicie, dla mnie Pan Bóg przychodzi do każdej naszej nieumiejętności miłości, do każdej naszej trudności ze swoją miłością i chce je podnieść. Wiesz, my zawsze wiele fragmentów z Biblii czytamy tylko myśląc o uzdrowieniu fizycznym, tak? Ale nie widzimy w ogóle, że w takich momentach, kiedy na przykład czytamy w Mateusza 11 rozdział 28 werset, gdzie jest napisane, pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie, to też jest fragment, w którym Bóg namawia nas do relacji. Relacji ze sobą, kiedy my jesteśmy spracowani, obciążeni i ukojeni. I potrzebujemy ukojenia, potrzebujemy podniesienia i spotkania się z Nim. I podobnie, jeżeli czytamy w Jeremiasza, tak, w 31 rozdziale, 25 wersecie jest napisane, gdyż pokrzepię duszę umęczoną i nasycę każdą duszę zgłodniałą. Tak? On przychodzi do naszej duszy, czyli przychodzi do takiego miejsca, w którym są nasze emocje, w którym jest nasz ból, nasz smutek, nasze przeżycia. I On mówi, ja jestem tym, który przychodzi do duszy umęczonej i chcę ją pokrzepić, i chcę ją nasycić. Przychodzę do każdej zgłodniałej duszy. A jaka to jest dusza zgłodniała? No wiecie, dusza zgłodniała to jest taka dusza, w której brakuje czegoś co powinno tam być. Pamiętacie, mówiłam kiedyś takie kazanie o potrzebach człowieka, znowu wyskoczę do przodu, ale mówiłam o tym, że jednym z pragnień człowieka włożonym na domiar wszystkiego przez Pana Boga jest to, aby być kochanym. Tak? Innym jest to, żeby czuć się bezpiecznym. Jeżeli ta dusza nie ma tego poczucia kochania i tego bezpieczeństwa, tak, to ta dusza jest tak naprawdę wygłodniała. Ta dusza jest pusta, umęczona. Tak? Pan Bóg przychodzi i chce nas nasycić, chce nam dać to, czego nam brakuje. Tak? I wiecie, taki podstawowy fragment dla nas wszystkich tutaj, w tej relacji, kochaj Pana Boga swego i weź tą miłość od Niego, jeżeli chcesz kochać dalej, tak? Jest, my miłujemy, ponieważ On pierwszy nas umiłował, tak? W pierwszym Jana. My miłujemy, ponieważ On nas pierwszy umiłował. I tu mamy tą miłość agapę. Bez względu na to, co się stało w naszym życiu, co się stało w naszych domach, jak zostaliśmy wychowani, to jest ta miłość, która jest miłością daną nam przez Boga. I wiecie, ja wierzę, że to jest dokładnie tak, że my mamy swoje różne przeżycia z dzieciństwa, z wieku średniego i my nie jesteśmy nauczeni, jak być właściwie kochanym. Jakieś pojęcie miłości mamy. Ono często wynika z zaprzeczenia, tak? Że jak tak nas nie kochali, to teraz my będziemy tak kochać, nie? I mamy te mamy, które tak kochają swoje dzieci, bo one tego nigdy nie rozdały, to one teraz będą kochać. Ale w pewnym momencie się okazuje, że coś się kończy, tak? I wiecie, ja wierzę, że ponieważ Bóg nam dał potrzebę miłości, Bóg nam dał pragnienie miłości, to Bóg również zaadoptował nas, abyśmy od Niego, jako od źródła, uczyli się, czym naprawdę to pragnienie miłości jest, tak? To pragnienie przebywania z Nim. I wiesz, jeżeli my zbliżamy się do Boga, jeżeli naprawdę bierzemy tego ducha adopcji, jeżeli zagłębiamy się coraz bardziej w Nim, czyli damy Jemu po prostu być dla nas Ojcem, tak? To wtedy On nas uczy prawdziwej miłości. Uczy nas, jak mamy kochać, czyli napełnia nas miłością, tak? Czyli tu jest to miejsce na ten fragment, który mówi nam, którego nie mamy, a który mówi nam, stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe, tak? Czyli Bóg przychodzi do każdego doświadczenia w naszym życiu, do każdego miejsca w naszym życiu, kiedy my nie otrzymaliśmy tej miłości, kiedy my nie otrzymaliśmy tego zrozumienia, nie otrzymaliśmy tego, czego potrzebowaliśmy i zapełnia je swoją cząstką, cząstką swojej miłości, cząstką swojej sprawiedliwości, cząstką swojego zrozumienia, tak? Tutaj powiem taki fragment, który oczywiście od razu całe kazanie spowoduje, że będzie od razu nieułożone. Jak tutaj miałam rano przyjść i w łazience przyglądałam się sama sobie, tak ładnie to powiem, i zmieniałam nieco swoje oblicze. To wiecie, tak stałam sobie przed lustrem i tak sobie pomyślałam, że w ostatnich latach miałam niesamowite doświadczenie. Spotykałam człowieka, który mówił mi najpierw o tym, jakie miał trudne doświadczenia w swoim życiu. Później poznawałam go od tej strony, że to jest człowiek, który naprawdę chodzi w przebaczeniu. Naprawdę chodzi w przebaczeniu. Nie zmyślił, że tam wybaczył, a ciągle, wiesz, gdzieś tam w nim to chodzi. A później, kiedy prosił mnie o modlitwę, to ja całą sobą czułam wielki ból. I zastanawiałam się, co jest, Panie Boże? Co jest, Panie Boże? Modlę się z tym człowiekiem, no bo w sumie to bym mu powiedziała tak, wiesz, tak jak to się mówi, musisz przebaczyć, tak? Czyli na podstawie zasad Bożych musisz przebaczyć. Ale ja wiem, że on to zrobił. Co jest, Panie Boże? I wiesz, zawsze dla mnie było zadziwiające, kiedy tata mówił do mnie, mówił, wiesz co, teraz jest czas na to, żeby poradzić sobie z tym, co tam zostało. Z tym smutkiem, z tym bólem, z tym wszystkim, co tam zostało po tych wydarzeniach, które kiedyś przyszły. Teraz jest czas, aby ta część mojego serca, ta część jego serca w końcu była dotknięta przez moje serce. W końcu była napełniona tym, co ja trzymam w zanadrzu, tak? Aby tylko dać wtedy, kiedy on mi pozwoli, nie? I wiesz, to jest bardzo trudne doświadczenie, kiedy widzisz przed sobą ból, kiedy czujesz ten ból całym w sobie, czujesz odrzucenie całym sobą, czujesz po prostu niesamowity smutek, niesamowitą samotność, a to jest tak pod kloszem zamknięte, że nie możesz się do tego kompletnie dobrać, nie? I wiesz, wiele takich doświadczeń wchodzenia w relacje z Panem Bogiem, wchodzenia w relacje z innymi ludźmi, i to potraktujcie trochę jako słowo prorocze na początek tego, jest takim miejscem, w którym w jakiś sposób ta kopuła pęka. I mamy dostęp do tego, żeby dojść do tego, co tam naprawdę się stało i tego, co zostało pozapychane różnymi nieraz chrześcijańskimi doktrynami, a do czego tata chce się dobrać, żeby nasza otwartość na relacje była zaczerpnięta z niego i żeby nasze dawanie miłości było zaczerpnięte z niego. Okay? I to był taka dokładka, którą powinnam powiedzieć na początku, ale to jest coś, o czym będziemy dzisiaj mówić i cały czas będzie to dotyczyło relacji. Więc mamy ten fragment, w którym posuniemy się dalej. Już wiemy, że powinniśmy czerpać, już wiemy, zawsze to wiedzieliśmy, tak, że my sami miłości nie mamy. To jest taka powtórka, że powinniśmy dawać tą miłość bliźniego, tak? I co więcej, na przykład w Jana 4,7 jest napisane: umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga i każdy, kto miłuje z Boga, się narodził i zna Boga. Czyli mamy taki fragment, który troszeczkę nas prowokuje do tego, że my po prostu kochać musimy, bo jeżeli my nie kochamy, to się nie narodziliśmy z Boga. Bo każdy, kto narodził się z Boga, kocha. Nie? I tutaj jest taki problem dla każdego z nas, kiedy jest w jakimś kryzysie, albo jest jakiś kłótni z kimś, albo w jakimś takim emocjonalnym zderzeniu, że on pierwsze, co sobie uświadamia, to jest, że on Pana Boga nie kocha, bo on nie potrafi kochać. Nie? Nie wiem, czy jest tutaj taka osoba oprócz mnie, która miała takie, może niech się kryzysy małżeńskie zgłaszają mi w ogóle, ale czy ktoś z was kiedykolwiek miał takie doświadczenie, że złapał się na tym, że nie kocha i pierwsze, co do niego przyszło, to było to, czyli poszedł po linii, że w takim razie to on chyba Boga nie kocha, bo on nie potrafi kochać człowieka. Bo jest tu ktoś oprócz mnie taki, ktoś się przyzna? No, kilka osób, no chwała Panu Bogu, że są tacy pośród nas, którzy przeżywają swoje ułomności. W każdym razie mamy takie doświadczenia, w których naprawdę czujemy, że coś jest nie tak, bo my nie potrafimy kochać, nie? I gdzieś jest, i wiecie co, ja myślę, że to jest mądre, że my czujemy, że gdzieś jest jakaś przerwa przepływu mocy, że tak powiem, tak? Że jeżeli my nie potrafimy kochać, to coś się dzieje na linii, nie? A skąd ona się zaczyna? Ona wychodzi od serca Bożego, nie? Czy ja nie potrafię kochać ich, to znaczy, że nie potrafię wziąć od Boga tej miłości. Może ciągle tego Boga postrzegam jako swojego Ojca ziemskiego. Może tak być. Rozwiązań jest wiele, ale może również być tak, że na tym styku pomiędzy kochaniem Boga i przyjmowaniem miłości od Niego, a tym dawaniem miłości dalej jesteśmy my. Tak? Dlatego, że ten fragment, o którym mówiłam na początku, wyraźnie nam mówi, że mamy kochać bliźniego swego jak siebie samego. No to tak stając w prawdzie, to my go kochamy jak siebie samego po prostu, tak? Jeżeli my nie kochamy siebie, no to bliźniego kochamy tak jak siebie, czyli po prostu go nie kochamy. I tutaj jest coś, o czym właśnie Bóg mówi przy tym dawaniu sytuacji, mówieniu o trudnych sytuacjach w naszym życiu, że kiedy my przeżywamy jakieś trudne sytuacje w naszym życiu, kiedy nie potrafimy być we właściwy, znaczy nie potrafimy dostać miłości, tak, czy nie dostajemy jej, tak, przeżywamy trudne sytuacje, szukamy kogoś winnego, tak, i wiecie, jeżeli jesteśmy dziećmi, to nam jest trudno w tym wieku oskarżyć naszych rodziców, kiedy coś się dzieje złego. No wiesz, są takie dzieci bardzo skoncentrowane na sobie, które od razu wiedzą, kto jest winny, oni, ale większość dzieci w tym momencie, kiedy dzieje się coś niesprawiedliwego, zaczyna myśleć o tym, że tym, z którym coś jest nie tak, to jest on. I naprawdę na każdym kroku widać, że na to trzeba bardzo zwracać uwagę. Ja widzę, kiedy rozmawiam z moją córką i odrabiamy jakieś zadania i za dużo jest tam moich uwag, na znowu źle zrobiłaś. I kiedy pada komunikat, mamo, ja jestem do niczego, to ja sobie myślę, co ja powiedziałam? Powiedziałam raptem trzy zdania. I wtedy słyszę, powiedziałaś za dużo o trzy zdania. Rozumiecie? Czyli jeżeli dziecko przeżywa taką sytuację i od razu znajduje tego winnego, czyli tym winnym jest on, to co dopiero, kiedy te sytuacje są trudniejsze. Więc dlatego my jesteśmy na styku pomiędzy kochaniem Pana Boga, a tym kochaniem bliźniego, ponieważ to my potrzebujemy poczuć się kochanym. tak jak już powiedziałam, wziąć tą miłość od Pana Boga. Ale kiedy my czujemy, że coś z nami jest nie w porządku, myślimy, że jesteśmy głupi, albo po prostu mamy gdzieś w sobie takie przekonanie, że jesteśmy przegranym człowiekiem, albo jesteśmy nikim, my jako chrześcijanie jeszcze lubimy takie coś, takie powiedzenie, jestem grzesznikiem, do niczego się nie nadaje, tak? Ale mamy również w sobie takie przekonania, w których dochodzimy wtedy, kiedy doświadczyliśmy naprawdę bardzo trudnych sytuacji, takich traum, wręcz nadużyć nad naszym życiu, tak? W których my dochodzimy do wniosku, że może lepiej, żebym ja nie żyła. I wiesz, ja wiem, o czym mówię, bo ja miałam kilka takich w swoim życiu sformułowań, które gdzieś mi się tam włączały w życiu dorosłym. Jednym z nich było takie właśnie, że może lepiej, żebym ja nie żyła. No, może to byłby lepsze rozwiązanie dla wielu, tak? I w momencie, kiedy przeszłam przez bardzo duży konflikt już jako osoba dorosła, to taka myśl, która zaczęła mnie drążyć, penetrować, to była taka myśl, która mi mówiła, może lepiej, żebym ja nie żyła. Wtedy by wszystkim było lepiej, nie? No ja po rozmowie z takim doradcą duchowym od razu miałam wyperswadomadę, że to jak to może kobieta w tym wieku myśleć, że lepiej, żeby nie żyła, mająca dzieci i męża, nie? No i tak mi to, wiesz, tak mi to gruchnęło, no tak, to lepiej, żebym żyła, ale w środku jednak myślałam, że może lepiej, żebym nie żyła, że to takie tylko pocieszanie, nie? Ale wszyscy by woleli, żebym nie żyła. Wiesz, musiało minąć trochę czasu i musiałam mieć czas na to, żeby posiedzieć sobie z tatą, żeby on mi powiedział, wiesz, a może po prostu to takie, wiesz, życzenie śmierci, które teraz masz, to jest życzenie śmierci 3, a było już życzenie śmierci 2 i życzenie śmierci 1. Wiesz, kiedy taka myśl do mnie przyszła od Pana Boga, to faktycznie sobie uprzytomniłam, że tak, była już taka sytuacja związana z moim tatą, kiedy ja postanowiłam, że lepiej, żebym ja nie żyła, tak? Po takiej kolejnej awanturze, kolejnej furii, tak? Ja po prostu najadłam się wszystkich tabletek, które były w domu, jako dziecko, nie? 14-letnie zresztą. I wiesz, i ja zobaczyłam, że to jest w jakiś sposób powiązane, że ta sytuacja dzisiaj nie daje mi możliwości wyjść poza takie, wiesz, taką rzecz, którą ja mam, ponieważ już wcześniej były takie we mnie rzeczy, w których ja czułam bardzo dużą nienawiść do siebie samej. Ja już teraz nie potrzebowałam, wiesz, swojego ojca, który nade mną krzyczy i wrzeszczy na mnie, ja sama na siebie wrzeszczałam. Poza tym miałam całą Biblię z prawem i zasadami, nie? Które mi mówiły, że faktycznie taki człowiek to powinien iść do piekła, nie? W ogóle nie zauważałam, że ten głos, który wtedy słyszałam, taki podobny. I ten miał rogi, i tamten miał rogi. I dlatego bardzo często, na takim przykładzie specjalnie podaję, może być tak, że my mamy bardzo duży problem z tym, żeby kochać naszych bliźnich. I mamy bardzo duży problem z tym, żeby wiedzieć, kim my naprawdę jesteśmy. Widzisz, jest taka kluczowa zasada ludzi pracujących z innymi ludźmi, pomagających im w różnych problemach. I teraz tu nie mówię o... Mówię tutaj od psychoterapeutów, poprzez kanselerów, poprzez pastorów, poprzez liderów grup domowych, ale to jest taka główna zasada dla tych ludzi, która mówi nam, że fundamentalne poczucie tego, kim jesteśmy i jaka jest prawda o nas, wyrasta na glebie najwcześniejszych pierwotnych relacji. Tak? Czyli to, jak my o sobie myślimy, to, jak się czujemy, to gdzieś jest w nas, to gdzieś urosło w nas przy tych najwcześniejszych relacjach. To już omawiałam wcześniej, więc nie będę teraz więcej o tym mówiła, ale prawda jest taka, że jeśli my nie zaczniemy sięgać do tych miejsc, które są przesiąknięte tym bólem, tych miejsc, które są pod tą kopułą, tak, to zawsze nasze relacje z innymi ludźmi będą relacjami, które coś, takimi przerysowanymi relacjami. Albo będziemy wszystkich dookoła odstraszać, albo będziemy odstraszać tylko niektórych, tych takich, które mają szczególny wyraz twarzy i na przykład są mężczyznami, tak? Albo będziemy się starali w kogoś tak mocno wpiąć, jak pijawka, nie? I już ktoś nie będzie chciał mieć z nami tej relacji, bo tak, no ale... Czemu ty tak tylko ciągle ze mną? Nie masz innych kolegów? Nie, ja chcę tylko ciebie, nie? I widzicie, bardzo często na przykład widzimy to u dzieci, które koniecznie chcą mieć przyjaciółkę, tak, lub przyjaciela. I oni nieraz w kogoś tak się wpijają, nie, że ta druga osoba, tak, i u dzieci to jest normalne, to jest przechodzenie jakiegoś takiego stanu, one chcą z kim być związanym, z kimś nowym, tak. Natomiast kiedy u dorosłych tak się dzieje, że ktoś jest w kogoś tak wczepiony, tak, to jest coś, co jest dziwnego, coś widać, że tam jest coś nie tak, nie, że on chyba, najpierw myślą, no tak, może on jest taki, może on ma takie małe poczucie wartości i tak, może on jest taki strachliwy. Czyli wyciągamy różne wnioski, a tak naprawdę to, co powoduje to jego zachowanie, jest ukryte głęboko w nim. I słuchajcie, taka osoba, która ma takie doświadczenia, nieprzeżyte doświadczenia, nieoddane doświadczenia Panu Bogu, ona tak naprawdę nie jest w stanie siebie bronić w taki sposób, w jaki powinna bronić. Więc tak jak mówiłam, albo nie broni się w ogóle i ciągle obrywa po głowie, albo broni się w takim nadmiarze, że wszyscy mają dość. Nie? Jest taki fragment w Przypowieściach 4:23, gdzie jest napisane: z całej siły szczerz swego serca, bo życie ma tam źródło. Mamy skarb i serce i nie będziemy go szczegli, tak? Nasze serce to jest nasz skarb. To jest źródło, z którego tryska źródło życia. My nie będziemy go szczegli wtedy, kiedy my nie jesteśmy podczepieni do tej właściwej Bożej relacji. Nie? I tutaj nasuwa mi się taka jedna rzecz, że wiecie, są ludzie, którzy przeżywają pewne rzeczy, bo naprawdę wychowali się w fatalnych warunkach, a są takie ludzie, którzy przeżywają pewne rzeczy, trudne rzeczy i nie potrafią dawać miłości, a wcale te warunki nie były najgorsze, nie? No tak by mieli wypunktować swoją mamę i tatę. Ja nieraz rozmawiam z ludźmi wierzącymi i oni mówią, no wiesz co, ja nie mam na co narzekać, mama i tata mnie kochała, nie? Ja mówię, to co jest grane? No i tutaj się kłania ta książka 5 języków miłości, tak? Każdy z nas jest inny. Jeżeli macie więcej niż jedno dziecko, to już wiecie, tak? Siedzicie na tej sali, to już na pewno popełniliście ten błąd, że chcieliście dwoje dzieci wychowywać tak samo. I nagle się okazało, nawet jeżeli to są dwie dziewczynki, że to jest totalnie niemożliwe, że one są różne. Nawet jak wyglądają tak samo, czeszemy je w te same kucyki, ubieramy im te same sukienki, nie? Mój Przemek na początku, jak był malutki, nie ma go, mogę powiedzieć, to zawsze zakładał siostry sukienki. Mamy do tej pory miejsca, takie zdjęcia w tych sukienkach, więc możemy go szantażować, jak chce zdradzać nasze tajemnice. Ale w każdym bądź razie on upodabniał się do nas, bo przeważnie byliśmy w trójkę i nawet dzisiaj, jak mu opowiadam, mówi, mamo, opowiedz mi, jeszcze raz mi opowiedz, jak to było. Ja mówię, no cały czas mówiłeś, ja zrobiłam, ja poszłam, ja siedziałam. I my ci mówiliśmy, że ty jesteś chłopcem, a ty mówiłeś, nie! I ja się bardzo bałam, co z tego będzie. Tak? Ale to jest taka próba utożsamienia się, tak? Że córki czy dzieci utożsamiają się do siebie nawzajem, papugują od siebie nawzajem, tak? Chcą być podobne, ale rodzice też wpadają na ten sam pomysł, żeby to podobnie je traktować. Aż w pewnym momencie odkrywają, że to są zupełnie inne dzieci. Że to jest zupełnie inna mieszanka wybuchowa, tak? I czasami nasze przeżywanie jest bardzo mocno związane z naszą dużą wrażliwością, która, ja powiem nawet nadwrażliwością, która może być takim dla nas problemem i ja wiem, co to jest za problem, bycie nadwrażliwym. I jest problemem też dla naszych rodziców, którzy próbują się z nami obchodzić naprawdę we właściwy sposób, ale ciągle mają wrażenie, że jak z jajkiem się muszą obchodzić, tak? I tutaj na tym punkcie u całkiem dobrej rodziny następują pewne konflikty, po których dziecko nagle mówi, że ono nie wie, co to jest miłość. Ono nie wie, jak tego doświadczać, tak? Ono nie wie, co to jest. I dlatego potrzebujemy przyjść do Pana Boga, wejść w relację z Nim, aby na nowo uczyć się tego, czym ta miłość jest. I pamiętacie, to też mówiliśmy ostatnim razem, o wszywaniu w stary płaszcz nowej łaty, tak? Bez względu na to, jak dobra była miłość, której doświadczyłeś w przeszłości, tak? To Bóg mówi do ciebie, abyś porzucił swojego ojca, porzucił swoją matkę, porzucił swoją przeszłość i ubrał nowy płaszcz, tak? I teraz w tym zrozumieniu możemy na to spojrzeć tak, że nawet jak miałeś, nie wiem jak, w porządku doświadczenia ze swojego domu, to i tak Bóg nie chce być do nich wbudowany. Bóg chce zacząć od nowego totalnie początku. I wiesz, ja całymi latami, jak mi różni ludzie na różnych, wiesz, seminariach uzdrowienia, ojcowskiego serca, tam wszystkich innych tego typu mówili o różnych rzeczach, to ja mówiłam, ale co wy chcecie, ja miałam naprawdę w porządku dom. U mnie wszystko było okej. Ja nie wiem, co wy chcecie. No były jakieś tam rzeczy, ojciec się dar, jak ta lala, no ale nie pił, tylko palił. No ja nie wiem w ogóle, co wy chcecie. Także wiecie, w końcu już tak mnie przepchali, to stwierdziłam, dobra. No mój ojciec był taki wrzaskliwy, to na pewno nie mam właściwego zrozumienia miłości ojca, nie? No to poszłam na to i jeszcze mi to, co już wam kiedyś mówiłam, przyszło mi to do głowy tak, że kiedyś tata do mnie mówił, Iziczku, to się już teraz powtórzę, nie? Mówił do mnie, Iziczku, i ja sobie myślałam, na pewno dlatego, że chciał mieć zawsze chłopca, nie? No jeszcze do tego doszła bajka, której mama mi powiedziała, że ja się miałam urodzić chłopcem i miałam się nazywać Iwo, a mój brat miał się urodzić dziewczynką i miał się nazywać Iza, tak? No to wiecie, jak to u małego dziecka takie historie rodzinne przechodzące z pokolenia na pokolenie spowodowały, że ja całe życie myślałam, że mój tata chciał mieć chłopca, a nie dziewczynkę. Nawet słuchajcie, ja się ciągle bawiłam w smarach, ciągle rozkręcałam silniki, większość moich zabawek to były samochody. I wiecie, takie rzeczy gdzieś człowiekowi w kościach siedzą. A sukienki to dla mnie było, mamo, sukienka, spodnie muszą być. Wszystkie drzewa trzeba zaliczyć, nie? Ale gdzieś po drodze były te opowieści. Pamiętam, poszłam na to uzdrowienie wewnętrzne. Tam stanęło takich 5 osobników, to ostatnio opowiadałam, także powiem wam też jeszcze raz. Stanęło takich 5 osobników w wieku około 60 lat, tak? I oni byli tymi, najpierw było całe seminarium i oni później byli tymi reprezentantami ojca. Taki proroczy gest. No i tam trzeba było się do nich, kto chciał i odczuwał to, że potrzebuje miłość ojca przyjąć, to miał się tam przytulać, nie? Ja poszłam, tak się zryczałam. No ten Izik i w ogóle, jakie straszne to wszystko i w ogóle, że ja byłam niechciana. Jakoś to mi się nie pasowało z całością, no ale dobra, byłam niechciana. Poszłam tam do przodu, stanęłam w rzędzie, mój mąż był wściekły, że jakiś facet mnie przytula, że jeszcze ja beczę nie wiadomo jak. Tam stał taki, zamiast przyjmować swoje uzdrowienie, to był wściekły. Ja natomiast, wiesz, wypłakałam się, super, pojechałam do domu i od razu postanowiłam się tą wiadomością podzielić z moją mamą. Zaczęłam od złej strony, bo powiedziałam mamie, wiesz co, mamusiu, powiedz mi, czemu ten tata ciągle do mnie mówił, że ja miałam się nazywać, Iziczek, nie? Czemu on chciał mieć chłopca? Mama tak na mnie dziwnie spojrzała, on mówi, ale on nigdy nie chciał mieć chłopca. On na ciebie mówił Iziczek, bo ty byłaś zawsze taka mała, taka po prostu taka mniejsza od wszystkich dzieci i taka drobna. I on nie wiedział, jak to zdrobnić, to twoje imię, bo Izunia to było za duże w stosunku do ciebie, więc mówił Iziczek. No i wiesz, całe moje uzdrowienie wewnętrzne upadło. Nie, więc my czasami, ale wiesz, ale to mi pokazało jedną rzecz, że jakieś tam myśli, jakieś wydarzenia połączyły się w mojej głowie, tak, za które nie do końca byli odpowiedzialni moi rodzice i to stworzyło taki obraz w moim sercu, że ja byłam niechciana, nie? I wiesz, diabeł uwielbia takie sytuacje. I do takich ludzi trudniej jest dotrzeć, bo oni nie wiedzą, gdzie co się stało. Jeśli człowiek naprawdę miał przekapane, jeżeli już ma w papierach napisane, że jest DDA, to on się już przyzna do tego, że tam było źle. Ale jeżeli nie miał takich rzeczy, a ma takie odczucie niechcenia w swoim sercu, samotności w swoim sercu, to naprawdę on sobie powtarza ciągle, na co ja mam narzekać, tak? A ten, który jest niszczycielem wszystkich relacji, uwielbia wbudować jakieś kłamstwo w naszym życiu i naprawdę nie patrzy na to, ile mamy lat. Pakuje i tak jak najwięcej po to, żebyśmy na nim budowali dalej nasze życie. Po to, żeby ono tam siedziało pod tą kopułą, którą na początku wam opisywałam. Więc dlatego my potrzebujemy wejść w relację z Bogiem, założyć ten jego płaszcz od początku i od niego, jako od tego, który jest źródłem miłości, od niego, który jest źródłem wszelkiego ojcostwa, czerpać wszelką naszą naukę do tego, jak my mamy funkcjonować jako ten, który jest w nim zanurzony, jako ten, który jest pełen jego. I widzisz, powiem jeszcze jeden przykład, też taki bardziej osobisty, związany z tym przeżywaniem różnych rzeczy. Widzisz, mój Marek, mój mąż, w narzeczeństwie był bardzo troskliwy o mnie. Troszczył się o mnie. Teraz też się bardzo troszczy, naprawdę. Ale kiedyś to ja po prostu miałam jakieś schizy, gdzieś płakałam, biegłam. Wiecie, jak to jest dziewczyny, nie? Płaczemy, biegniemy, on za mną, nie? Ja gdzieś wsiadam do jakiegoś autobusu, nagle patrzę, on też jest w tym autobusie, tak? Gdzieś uciekam, on znowu jest za mną, takie pogonie księżniczek na koniach, nie? No tylko byłam trochę starszą księżniczką, bo miałam 25 lat, ale wiesz, mój narzeczony, mój chłopak zawsze tam był za mną gdzieś tutaj mnie wspierał. To była miłość, kochanie, miłość. No, i wiecie, ja miałam takie doświadczenie, takie naprawdę takiego przyjęcia, zajęcia się mną i takiego, no taką miłość, wiecie dziewczyny, jak to jest, nie? On jest taki zawsze z tobą, nie? I wiesz, i później jak zostaliśmy małżeństwem, to było tak samo. Przy czym nagle zaczęłam bardziej zwracać uwagę na to, że mój mąż ma taki tubalny głos. Wiecie, że on może mówić do tłumów bez mikrofonu, nie? Wiesz, on też mówi do tłumów bez mikrofonu, czasami w domu. Wiesz, tylko tłum taki skromniejszy, ja. Nie? I wiesz, i czasami było tak na początku naszego małżeństwa, że mój mąż chciał mi coś po prostu tak konkretnie powiedzieć. Jak zaczął mówić do mnie konkretnie, to ja nagle po prostu wycieram łzy i mi lecą łzy. Wiesz, jeden raz, drugi raz i w końcu ja do niego mówię, nie krzycz na mnie. A on do mnie mówi, ale o co ci chodzi, że ja w ogóle nie krzyczę. Przecież krzyczysz, bo mi łzy lecą. I on mówi, ale jak to? To twoje łzy mówią, że ja krzyczę? Ja mam taki głos, musisz się przyzwyczaić, nie? I wiesz, ja na początku, no co on podnosił głos, tak? To ja w berk, nie? Aż w końcu we mnie się takie coś zbudziło. O nie, koniec. Już nikt nie będzie powodował u mnie łez, nie? I on na mnie zaczynał do mnie głośniej mówić, to ja do niego zaczynałam głośniej mówić, nie? Szłam na wojnę. No ale problem polega na tym, że po tej wojnie się wcale lepiej nie czułam, nie? Ktoś powiedział, że wiesz, pierwsze 10 lat małżeństwa trzeba przeżyć, tam są różne wojny, docieranie się. Więc ja mówię, dobra, to jest dopiero tam 2-3 lata, to jeszcze przeżyjemy, nie? Ale mówię, to tej dziesiątki to, oj, daleko, daleko, nie? I pamiętam, że już po którymś takim razie po prostu siedziałam sobie z Bogiem i mówię, Boże, ja mam tak tego dość. No przecież ja nie mogę ciągle płakać albo się ciągle drzeć, bo ani to nie jestem ja, ani to nie jestem ja, nie? Jak ciągle płaczę, to się czuję po prostu okropnie, czuję się jak ofiara, jak po prostu ktoś, kto jest do niczego, jak po prostu ktoś, kto po prostu nigdy mu nic nie wychodzi, ciągle się czuję winna, a jak z nim walczę, to też się czuję winna, bo on mówi, że ja nie krzyczę, a jak krzyczę na niego, no to znaczy, że ja jestem ten darci gęba i kłótnik, nie? I nie potrafiłam... Nie potrafiłam dojść, wiedziałam, że to będzie przykład za bliski ciału. Okay. W każdym bądź razie w pewnym momencie doszłam do wniosku, że to tak dłużej nie może być. I stoję przed ścianą, bo ani w lewo, ani w prawo, ja kompletnie nie mam na to rozwiązania. Znaczy na początku pierwszy rok miałam, bo ciągle rzucałam obrączką. I mówiłam, dobra, to ja się z tobą rozstaję, jak się nie nadaje. I to było, rozstajemy się, bo ja się nie nadaję do małżeństwa, to zawsze tak było. Aż się zgubiła i później już tak nie chciałam nią rzucać. Marek zaproponował, że będzie zawsze na sznurku, jak będę chciała nią rzucić. Także miał swoje różne rozwiązania. Ale w każdym razie to naprawdę było fatalne. To było straszne dla mnie. Wiesz, bo ja ani nie chciałam czuć się winna, ani tak nie zależało mi naprawdę na tym, żeby jego w tym obwiniać. I wiesz, i pamiętam, że był taki moment, w którym siedziałam sobie przed Bogiem i zaczęłam sobie myśleć, Boże, no przecież po prostu, no to jest jasne, że ja po prostu, co mi się tam włącza? Przecież mi się włącza mój ryczący ojciec. Ja to widzę, jak przyjeżdża mój teść, że po prostu to jest to samo, tylko że z teściem to ja też idę od razu na wojnę. Tak? I mam takie, zobaczyłam, że mam w sobie takie postanowienie, że nie dam się żadnemu facetowi więcej na mnie drzeć. Nie? Ale to wynikało z tego, że po prostu kiedyś bardzo mocno oberwałam. I wiesz, i powiem, że zajęło mi to naprawdę kilka lat, żebym ja od Pana Boga wiedziała, co ja mam z tym naprawdę zrobić. Bo takie postanowienie to tak naprawdę jest obrona samego siebie. Ja nie potrzebowałam, ja nie cierpiałam, jak ktoś mnie w czymś bronił. Ja w ogóle, co ty, ja się sama obronię. Ja nie chcę, żeby mnie ktoś bronił. Dlatego, że nigdy nie byłam do tego przyzwyczajona. I dopiero musiałam naprawdę dużo czasu spędzić z tatą. I słuchajcie, to nie trwało jedno spotkanie, dwa spotkania, jakieś spotkanie z Su czy z kimś innym. To trwało kilka lat, zanim ja doszłam do tego, co tak naprawdę jest korzeniem tego. I wiesz, my chrześcijanie mamy taki swój gryps, tak, ja wiem, ja nie mam poczucia wartości, albo tak, ja wiem, ja przeżywam odrzucenie. Kochani, no jakby to było tylko to, wiesz, to odrzucenie albo brak wartości, to ja podejrzewam, że to byłoby o wiele łatwiejsze. Ale problemem jest to, że my nie wiemy, z jakim wydarzeniem konkretnie to jest związane. I co tam w nas zostało zasiane, że my teraz nie potrafimy za Chiny po prostu wyjść z tych swoich takich pomysłów na życie, w relacjach z innymi ludźmi, nawet najbliższymi. I naprawdę, kochani, jeżeli jest coś takiego w naszym życiu, to mówię wam, że nieraz nawet najbliższe osoby, bardzo się starające pokazać nam, że one nas kochają, że są z nami, że nas wspierają, tak? Przy najmniejszym konflikcie, czy jakimś takim miejscu, w którym się z nimi zepniemy o coś, od razu my czujemy i tak to samo odrzucenie. Od razu czujemy, że znowu z nami coś jest nie tak. Nie? Dlatego ta zmiana musi się dokonać od tego wpuszczenia miłości Pana Boga do naszego życia i wpuszczenia Go tam do tych miejsc, do tych koszmarów, do tych traum, do tych problemów, które kiedyś przeżyliśmy i zajrzenia do tego w taki sposób, jak Bóg by chciał, żebyśmy zajrzeli. Ale widzicie, relacja z Bogiem ma niesamowitą moc uzdrawiania. Tak jak już wam to czytałam wcześniej i mówiłam wcześniej. Relacja z Bogiem ma moc uzdrowić nasze serca i zmienić nasze serca tak, że one funkcjonują normalnie. Ja pamiętam, miałam takie sytuacje w swoim życiu, kiedy sobie myślałam, Boże, jak ja bym chciała, żeby już ten ból był zabrany. Żeby już nie bolało mnie tak, jak mnie boli. Wszystkie inne rzeczy też nie chodzi o to, żeby sytuacja była zabrana, nie? Ale żeby mnie już to tak nie bolało przy tych konfliktach, nie? Nigdy mi nie przyszło do głowy to, że to tak boli przy tych konfliktach dlatego, że to tak jakby mi się czkawką przypominały wszystkie inne konflikty. Ale dlatego mówię, że bardzo często te relacje, w których jesteśmy, one pomagają nam w tym, żeby dostać się pod kopułę i żeby znaleźć to, co jest sednem. Kurczę, kiedy ja w końcu zacznę mówić swoje kazanie? Sednem tego, co nas boli. Dobra, ale mówiliśmy o relacji, powiedzieliśmy o miłości Pana Boga, powiedzieliśmy o tym, że nie kochamy siebie i dałam wam dowód na to, jak bardzo możemy siebie nie kochać. Na własnym przykładzie, na tym, jak to wygląda w moim życiu. Ale teraz chciałam wam posłużyć się, troszeczkę wiedzą, którą mam, posłużyć się trochę taką wiedzą ludzi pracujących w counselingu, przy psychoterapii, tak? Chciałam zacytować wam taki fragment, w którym człowiek, który 50 lat pracował przy psychoterapii, jest takim guru psychoterapeutów, nazywa się dr Hans Strapp, napisał po 50 latach pracy tak. Prostą i niepodważalną prawdą dla mnie jest, że czy mamy problemy anorektyczne, czy depresyjne, czy problemy w relacjach ze znaczącymi dla nas ludźmi, szansą na to, że poczujesz się lepiej, jest to, że porozmawiasz z kimś, komu zaufasz, że nawiążesz relację ufności. I widzisz, dla mnie to jest niesamowite, dlatego że kiedy ja studiowałam counseling, później psychoterapię dalej, tak, inne rzeczy, to my różne szkoły przerabialiśmy i każda szkoła ma takie swoje, to jest najlepsze, tak, podejdziesz do ludzi z depresją, to na pewno wyjdą, a jak to zastosujesz u takich ludzi, to wyjdą. Znacie, to trochę to jest takie 7 kluczy do przebudzenia w kościele, 20 kluczy do ojcowskiego serca i tak dalej, nie? Czyli te szkoły wszystkie kłóciły się między sobą, tam wiesz, wszystkie wnioski, później badania, co jest najlepsze. I wiecie, do jakiego wniosku doszły? Że w tych wszystkich systemach pracy z człowiekiem, rzeczą najbardziej zmieniającą człowieka, najbardziej go dotykającą, wiecie co jest? Nawiązanie głębokiej relacji. Amerykę odkryli. Bóg mówi do nas, że dla nas najbardziej leczącą rzeczą, rzeczą najbardziej wpływającą na zmianę nas, jest nawiązanie głębokiej relacji z Nim. Wejście w relację z Nim takim, jakim On naprawdę jest. I słuchajcie, Bóg dał nam relację ze sobą jako dar. I co więcej, Bóg dał nam relację ze sobą nawzajem jako dar. Wiecie, jak to jest z tymi darami Bożymi? Diabeł lubi ich używać. Bóg dał relację w rodzinie jako dar dla dziecka, które się rodzi, i dziecko jako dar dla tej rodziny, aby ono uczyło ich miłości, tak? Diabeł nieustannie niszczy relacje i używa jej jako broni przeciwko nam samym, tak? Ale to nie zmienia faktu, że odkupiona relacja jest darem do zmiany największych problemów w życiu człowieka. Mhm. Jeśli ta relacja jest czymś, czego uczymy się, stając w otwartości takimi, jakimi jesteśmy przed Panem Bogiem i wierząc, że On chce, pragnie, potrzebuje, bo ma taką potrzebę również, aby z nami być, aby nas wysłuchać i aby nam pomóc. Znacie takiego człowieka o nazwisku Freud, tak? Znacie go? Straszą nas nim albo uczą nas od niego? W każdym bądź razie Freud zaczął robić badania na temat, jak można pomóc ludziom, kiedy przeprowadził ileś tam rozmów i okazało się, że danie się wygadania ludziom z naprawdę potężnymi traumami po wojnach powoduje, że oni zdrowieją. Czyli to, że komuś się damy wygadać, powoduje, że on będzie zdrowy. Słuchajcie, co jest takiego w wygadaniu się? Zobaczcie, przecież my dziewczyny, przecież my to stosujemy cały czas. Mamy różne problemy. Chłopaki chyba nie wiem. Nie wiem. Mają. No, ale dziewczyny na przykład idą gdzieś i wygadają się. Chłopaki to gadają o wszystkim i nagle im schodzi. A dziewczyny to gadają o problemów, to międlą. Już mężczyzna wtedy mówi, dobra, to co, dokopać tej twojej koleżance? Nie, poczekaj, to nie o to chodzi. Wiesz, i tak mi powiedziała, i wiesz, jak ja to przeżyłam i w ogóle. Wiesz co, ty się nie powinnaś z nią przyjaźnić. Nie, poczekaj. I wiesz, i w ogóle. I on zostaje z taką nienawiścią do tej baby. A ty mówisz, wiesz co, umówię się z nią jutro na kawę. Znacie to skądś? Nie? Co to jest? To jest to, że ja miałam możliwość się wygadać, wykrzyczeć te moje rzeczy, wykrzyczeć to wszystko, co przeżywałam. A co ja tak naprawdę wykrzyczałem? Ja wykrzyczałem te wszystkie rzeczy, które mnie zabolały, czyli ta osoba powiedziała różne rzeczy, które mnie zabolały i co ciekawe, nawet o tym nie wiedziała wiele razy, że to mnie zabolało. Dlaczego? Bo nie zauważyła, że ja mam tyle guzików na sobie. A ona wszystkie, jak to baba, widzi coś ładnego, jak sroczka i tik. Ja miałam taką koleżankę, już wam mówiłam kiedyś, która nieustannie mi opowiadała filmy. Albo jakieś książki, które przeczytała. Ale problem polega na tym, że jak ja do niej przychodziłam, miałam jakiś problem, jeszcze nie zdążyłam powiedzieć o tym problemie, a już słyszałam książkę, którą ona przeczytała, to dokładnie była książka na temat mojego problemu. I pamiętam, kiedyś do niej przyszłam i mówię, Ulka, ja już nie będę się z tobą przyjaźnić, ty ciągle walisz po moich problemach. A ona mówi, ale... No, takim krótkowidzem jest, mówi, ale o co ci chodzi? Ale o co ci chodzi? Ja taką fajną książkę przeczytałam. Musisz czytać książki akurat wtedy, kiedy ja przeżywam te same problemy? Rozumiecie? Ja potrzebowałam wygadania się, ona mi od razu dawała radę, ale trafiała dokładnie w miejsca, które mnie bolały. I widzisz, bardzo często właśnie jest tak, że kiedy ktoś trafia w miejsce, jak to mówimy, tak, które nas boli, to wiecie, co to jest? To jest odcisk, tak? Zawsze mówimy. Trafia w miejsce, które nas boli, to znaczy, że ono boli. I kiedy my jesteśmy trafieni, to powinniśmy się zastanowić, co jest, że to nas boli, a nie myśleć, koniec z tą relacją. Więc jeżeli relacja jest taka lecząca i taka pomocna, i polega ona na tym, że jesteśmy wysłuchani, ale polega również na tym, że dostajemy jakąś radę, albo polega na tym, że jesteśmy zrozumiani, albo polega ona na tym, że usłyszymy jakieś słowo takie, zobaczymy, że ktoś się o nas troszczy, że ktoś mówi, o, ja mam taką koleżankę, która do mnie zawsze mówi, ja zobaczyłam, że ja się uzależniłam od tego, że ja mam ochotę zawsze do niej pójść, bo jak ona mi tak powie, naprawdę, to ja taka się czuję, o jak fajnie, ktoś mnie kocha. Rozumiecie, że dla nas takie rzeczy są ważne. Zobaczcie, czy tam było coś mądrego. Wiesz, takie miłe pomruki, miauczenie, tak? Wiesz, mój syn, podobno mężczyźni wydają bardzo długo, jak są mali, wydają bardzo dużo takich nieartykułowanych głosów. Ja to sprawdziłam doświadczalnie, jak idziemy z samochodem, to moja córka coś śpiewa, mówi, a mój syn robi... Nie jest to dla mnie leczące, ale akceptuję to, tak? Natomiast ta dziewczyna taki ma dar, że ja do niej dzwonię i ona... I ja już od razu, chociaż chciałam jej pomóc, mam ochotę mówić o swoich problemach. Wiesz, co to jest? To jest relacja. To jest relacja, którą, zobaczcie, to nie jest żaden specjalista. To nie jest ktoś, kto wie, jak znaczy, że to trzeba dwa razy westchnąć. Naprawdę. To jest ktoś, kto ma w sobie coś takiego, że on wysłuchuje, że on wysłuchuje. I słuchajcie, ja wierzę, że Bóg daje nam wspólnotę po to, żeby ta wspólnota była dla nas lecząca, żeby ona uczyła nas zbliżania się do Boga, żeby ona uczyła nas, gdzie my chodzimy w miłości, a gdzie my w miłości nie chodzimy, gdzie my zbliżamy się do Boga, a gdzie my od Niego uciekamy, tak? I teraz widzicie, w pierwszym Jana jest napisane, 4:12 jest napisane, Boga nikt nigdy nie widział. Jeśli nawzajem siebie miłujemy, Bóg mieszka w nas i miłość Jego w nas doszła do doskonałości. I w pierwszym Jana 4:20, to było 12, teraz 20. Jeśli ktoś miłuje Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest. Albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. Widzisz? Ja wiem, że to jest trudne. Czyli jeżeli nie miłuję brata, którego widzę, to nie będę w stanie kochać Boga? A może Pan Bóg do mnie mówi, że ten człowiek, którego widzę, jeśli nauczę się go kochać, to będę w stanie kochać Pana Boga? Będę w stanie go zrozumieć? Jak często mówiłeś, ja nie jestem w stanie zbliżyć się do Boga tak do końca, bo ja go nie widzę, bo ja go nie czuję. Ilu z nas jest takich, którzy w trudnej sytuacji wolą posłuchać tych wzdychań koleżanki przez telefon? Naprawdę, niesamowite, straszne znaczy się. Niż takie same połączenie zrobić z Panem Bogiem. Halo, to ja, Panie Boże, słyszysz mnie? Odbiór, odbiór. No, chyba jesteś jednak mężczyzną. Panie Boże, to ja. Halo, halo, Lucjana, to ja. Kontaktuję się z Tobą, słyszysz mnie? Słyszysz mnie? Halo, halo. Rozumiesz? I teraz pokontaktowałam się z tym Panem Bogiem, nie usłyszałam go, no to poszłam do tej koleżanki i czuję się winna. Tak? Czuję się winna, bo znowu zamiast, tak jak wszyscy mówią, na tej modlitwie pójść do tego Pana Boga, to ja się wygadałam, a przecież pastor zawsze powtarza, wygadanie się drugiej osobie nic nie daje. Trzeba przebaczyć, trzeba przyjść do Pana Boga, zmienić swoje postępowanie. Trzeba, wygadanie się nic nie daje. A czym to jest to wygadanie? A może ono jest takim uczeniem się relacji? Uczeniem się relacji z tym, kogo widzę, tak? Uczeniem się Boga w tej drugiej osobie. Ile razy miałeś takie doświadczenie, że ktoś ci w czymś pomógł? Na przykład dostałeś pieniądze, nie miałeś na jedzenie, nikt nie wiedział o tym, ale dostałeś go od fizycznego człowieka. Co czułeś wtedy? Kto pomyślał o tobie i natchnął tego człowieka? Pan Bóg. A jak myślisz, po co Pan Bóg obdarza nas nawzajem taką możliwością niesienia z siebie nawzajem? Jak nie po to, żebyśmy przez miłość wzajemną, tak, poznawali Jego coraz bardziej. Pamiętasz, co Jezus mówił? W kółko i na okrągło. Jeżeli mnie znacie, poznacie Ojca, tak? Ja was umiłowałem, tak jak umiłował was Ojciec. Ja przyszedłem, aby objawić wam Ojca. Przyszedłem, aby objawić wam Ojca. Tak samo jak w Jezusie my mamy objawienie Boga takim, jakim naprawdę jest. Nie tylko Boga miłości, ale Boga zwycięstwa, Boga mocy, tak? Tak samo Duch Święty przychodzi, aby nam przypomnieć wszystko, aby wprowadzić nas we wszelką prawdę i używa do tego również ludzi. Więc jeżeli my uczymy się czerpać miłość od Pana Boga, uczymy się przychodzić do Niego z naszymi zranieniami, ale również uczymy się przychodzić do siebie nawzajem z naszymi zranieniami, uczymy się nosić nasze własne zranienia, to my uczymy się tego, co to jest intymność w Panu Bogu. Dlaczego? Kiedy mamy opisany największy obraz intymności, o którym Marek nam dzisiaj czytał, na przykład w Pieśni nad Pieśniami, to nie mamy napisane o relacji Boga z człowiekiem w tym momencie, tylko kobiety z mężczyzną. Bo to jesteśmy w stanie jako tako pojąć. I teraz Bóg mówi, taka intymność to jest coś, do czego jesteś przeznaczony razem ze mną. Do takiego zbliżenia, do takiego powierzenia się, do takiego poznania się, do takiej nagości, do takiego zrozumienia, do takiego przyjęcia, do takiego przebywania, do takiego poznania, do takiego chodzenia. Tak? Jaki to jest wymiar? Bo dla mnie to jest rozszerzenie mnie na prawo i lewo. Słuchajcie, my intymność zamknęliśmy do jakiejś w jakiejś dziedzinie seksualnej. I to jest koniec dla nas. My nie rozumiemy, że to, kiedy ktoś... Miałeś takie wrażenie, że ktoś do ciebie przyszedł i na przykład mówi ci, o, ja mam taki problem, nie? Nie potrafię znaleźć sobie kogoś, z kim się mogę zaprzyjaźnić. Mogę się z tobą zaprzyjaźnić? I ty tak, o Boże, straszne. Pijawka? Nie? Ale taki chcesz być taką matką. Mówisz, no dobrze, 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 nie? I później tak przez przypadek powiedziałaś tam jeszcze jednej i drugiej, że wiesz, ta osoba jest taka, że trudno jej znaleźć przyjaciół, może się z nią zaprzyjaźnisz, nie? I ta osoba się o tym dowiedziała, nie? I przyszła do ciebie taka wściekła i mówi, jak tak mogłaś? Dlaczego powiedziałaś tym trzem osobom, że ja potrzebuję przyjaciół, nie? I ty mówisz, ale przecież to było nic. To było takie... A ona mówi do ciebie, to nie było nic. I ty masz wrażenie, że jesteś jak słoń w składzie porcelany. Wlazłaś gdzieś, ruszasz się i wszystko niszczysz. A tak naprawdę to, co się stało? Ty weszłaś w jakąś sferę intymności tej osoby, w jakąś sferę zwierzenia, której ta osoba nie mówi wszystkim dookoła, ale powiedziała jednej, która w jakiś sposób ją wyciągnęła. I kiedy my tak będziemy rozumieć różne sytuacje, w których ktoś nam coś powiedział, myśmy to zdradzili, albo ktoś nam coś powiedział i po prostu nastąpił jakiś konflikt, to my możemy rozumieć, że te miejsca to są miejsca, które są intymnymi miejscami tego człowieka, intymnymi obszarami w jego życiu. I możesz powiedzieć, no ale jak ktoś może się wstydzić tego, żeby mówić, że on się czuje samotny? Jeśli zawsze ta jego potrzeba była, a co ty przesadzasz, po prostu mama jest, tata jest, siostry są, co ty jesteś samotny? 10 osób w domu i ty samotny? No już chyba przesadzasz. No przecież nie urodzę następnych dzieci. Ty samotny misia sobie przytul. Wiesz, no i on, no kurczę, no czuł się samotny, no. No misia sobie przytul. Do tej pory ma tego misia. Nie? Przytula go sobie. Ale rozumiecie, co to jest? Znowu to samo. To są pewne rzeczy, które gdzieś w nas zapadły i które są obszarem takim, do którego my nie chcemy dopuścić wszystkich. Ale potrzebujemy dopuścić przynajmniej tam Pana Boga, żeby zmiana przyszła do naszego życia, żebyśmy w końcu mogli stanąć i oddychać pełną piersią i czuć się bezpiecznie w miejscu, w którym jesteśmy. Czuć się bezpiecznie nie tylko w obecności Bożej, ale również w obecności innych około nas. Ja naprawdę, kiedy pracuję z ludźmi proroczymi, to bardzo często im mówię o tym, słuchaj, jeżeli ty czujesz odrzucenie, to nie bądź taki pewny w tym, że ktoś cię odrzuca. Rozumiesz? Rozmawiam sobie z Jaśkiem, robię wywiad i czuję takie odrzucenie, że normalnie sobie myślę, kurczę, jak on mnie nie przestanie odrzucać, to po prostu głowa mała, a później myślę, może ja go odrzucam. Myślę, chyba go odrzucam. Bo taki jest taki... Pytania takie zadaje mi takie. Nie mógłby jakoś tak po kobiecemu, nie? Ale jeżeli bym zastanowiła się nad tą sytuacją, to bym myślała, panie, co się dzieje? Co ja czuję teraz? Mam zdradzić? Rozumiesz? I wtedy doszłabym do wniosku, co ja czuję? Z czym to jest związane? Czy to jest moje? Czy to jest jego? Rozumiesz? Nie weszłabym w osąd moje jego. I czym dłużej o tym myślę, tym gorzej się czuję. Tylko bym powiedziała, no czuję to w swoich kościach. Czy to jest moje? Tak, bo pytanie, które mi zadał, przypomniało mi sytuację, w którym poczułam się tak odrzucona, że teraz każdy, kto zadaje mi podobne pytanie, działa na mnie jak płachta na byka. I ponieważ wiem to, to w takiej sytuacji mogę wiedzieć, co ja teraz czuję, co się we mnie dzieje, tak? Skąd ja to wiem? Spotkałam się z tatą. Siadłam z nim. Tak? Wyryczałam się. Albo spotkałam się z mężem i on mi powiedział, kochanie, no takie rzeczy to normalnych ludzi nie bolą. Nie? I ja wtedy pomyślałam, Boże, zawsze wiedziałam, że jestem nienormalna. Nie? Nie, spotkałam się z mężem i on mi powiedział, no wiesz, kochanie, no to nie powinno ciebie tak boleć, to coś tu nie gra. Czyli powiedział mi ktoś coś, no faktycznie, że faktycznie, czyli ktoś, komu ufam, powiedział mi, no faktycznie, to nie powinno cię tak boleć. Więc ja zaczęłam drążyć. Powiedziałam, dobrze, Panie Boże, teraz już wiem. Relacja mi pomogła w tym odnalezieniu się w tym, co naprawdę się stało. Co naprawdę tam takiego się stało, że ja nie potrafiłam pójść dalej. I widzisz, i teraz taki fragment pokazujący końcówkę tego, który już jest znowu o miłości. 1 Jana 4,18. W miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą. Kto więc boi się, nie jest doskonały w miłości. Miłość, w miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą. Kiedy ja przychodzę i wchodzę w relację i wyczuwam u siebie bojaźń, to oczekuję jakiejś kary. To znaczy, że moja miłość nie jest doskonała. To znaczy, że ja spodziewam się czegoś, czego Pan Bóg nie chciałby, żebym się spodziewała. I widzisz, to jest tak jak z dzieckiem. Dziecko ma ufność do swojej matki. Dziecko ma ufność od swojego taty. Nie wiem, czy wy jako dziewczyny jak to przeżywaliście, jak wasi mężowie, jaki rysunek był. Pamiętacie, mąż podrzuca syna, nie? I synowi się wydaje, że dosięga gwiazd. Mamie się wydaje, że to jest gdzieś w połowie, tak? A tata mówi, no co, tylko pół metra nad ziemią, nie? Ja po prostu, jak ja tego nie cierpiałam. Ja po prostu myślałam, że tam w środku w końcu może mi pamiętać, to jest chłopak. Chłopaka mogę tak podrzucać, on musi się uczyć odwagi. Ja mówię, dobra, ja będę zamykać oczy. Nie? Ale wiecie, to tak my widzimy pewne rzeczy, tak? Ale teraz moje pytanie jest takie, czy to dziecko, które jest podrzucane do góry, tak? W miłości nie ma bojaźni. Nie spodziewa się, że coś się stanie. Teraz opowiem taki horror o tatusiu, który tak dziecko podrzucał nad tym takim, wiesz, wiatrakiem, tak. I mu się, taki filmik nawet był nagrany na YouTubie, nie wiem, czy to widzieliście. I mu się włoski obcięły, nie? I wiesz, dziecko nie spodziewa się, że jak jest tak podrzucane, że jak jest w relacji, że jak przebywa, nie? Z kimś takim, to jakaś kara nastąpi za tą relację, tak? Jak ja idę na kawę z moją koleżanką, to ja raczej się nie spodziewam tego, albo mam umówić świetny projekt, który robimy, tak? To ja się nie spodziewam z tego, że ja tam przyjdę i dostanę taką, wiesz, fangę w nos. Ja się spodziewam, że będziemy mieć świetny czas, że sobie pogadamy, pobabulimy i jeszcze po prostu kilka fajnych rzeczy pchniemy do przodu, nie? Tak jest, nie? Jak idę na grupę domową, to się nie spodziewam tego, że po prostu na tej grupie domowej ktoś mi przywali. Znaczy, no. Zależy, jaka to jest grupa. Nie? Albo zależy, w jakim jestem miejscu, bo jak mi przywalono w pracy, to idę z różnym nastawieniem na tą grupę, tak? Ale przeważnie to jest raczej takie, że idę w jakieś miejsce, bo tam ufam, nie? Tam chcę się spotkać. I nagle się okazuje, że nie doświadczam tam miłości. A być może nie doświadczam miłości, ponieważ ja obawiam się kary. Obawiam się, że coś może się stać, tak? Więc zobaczcie, w tych wszystkich fragmentach, które powiedzieliśmy, to fragment w Biblii, który mówi, zachowanie jednego człowieka jest wygładzane przez innego, tak? Czyli że my jesteśmy, że ludzie wygładzają ludzkie zachowanie, to nam pokazuje, jak bardzo inni ludzie w relacjach są potrzebni. Jak bardzo inni ludzie, kiedy uczą się intymności, kiedy uczą się relacji, mogą nam pomóc w zrozumieniu nas samych i mogą nam pomóc w zrozumieniu Boga. Ale musimy pamiętać, że podstawową i jedyną osobą, która naprawdę jest w stanie nam powiedzieć, co się stało, jacy my naprawdę jesteśmy, jest Pan Bóg. Że On tylko jest w stanie nazwać, co tam naprawdę się stało. Człowiek może siać przypuszczenia, pokazywać nam pewne rzeczy. Ja mam taką kobietę, z którą pracuję przez telefon i ona ma tam jakichś znajomych, którzy są ludźmi wykwalifikowanymi w pomocy innym ludziom, tak to powiem. I co ja jej się pytam, co tam się dzieje, to ona mi mówi, tak, ja wiem, źródłem wszystkiego jest nienawiść i odrzucenie. Ja już pewnie, przestań ty z tym odrzuceniem, ja już tego słuchać nie mogę. Rozumiesz, my mamy jakieś schematy i teraz jak ja przeżyłam w swoim życiu, przeżyłam w swoim życiu bardzo trudną relację z moim ojcem i teraz mam konflikt z mężem, tak? To już się nauczyłam, że moje konflikty z mężem są z powodu tego, że ja w nim ciągle widzę mojego ojca. I spotykam później taką Agnieszkę i mówię, ja już wiem, dlaczego ty masz konflikty ze swoim mężem, bo ty ciągle widzisz w nim. Ona mówi, ale wiesz co, naprawdę nie widzę. No chciałabym tak zobaczyć jak ty, ale naprawdę nie widzę. Rozumiecie, my musimy zrozumieć to, że to są pewne rzeczy, które nam się narzucają i zapytać się, Panie Boże, co w tej relacji, którą teraz tworzę, jest najważniejsze do dania? Czy moje przygody, czy moje doświadczenia, czy moje aha, no, czy moje słuchanie? Jak ja lubię Cię słuchać. Co jest najważniejsze, żeby ta relacja była taką relacją, w której ja będę mógł odnaleźć Boga i w którym ja będę mógł odnaleźć siebie, w którym ja mogę się nauczyć intymności i ja mogę poszerzyć się w swojej wolności przed Panem Bogiem, w którym ja mogę powypuszczać spod tej kopuły przebaczenia, poznania Słowa Bożego, mądrości, poweru, wypuścić to, co tam ukryłem. Dlatego bardzo ciekawym miejscem jest ten czas, kiedy kończy się przebudzenie. W jakimś kościele albo w jakimś życiu. Bo wtedy ta kopuła, kilka ich warstw to jakby tak same upadają. I wychodzi coś pod spodem. Okej. I to jest to, co chciałam powiedzieć o relacjach. Mój mąż fantastycznie dokończył dzisiaj, mówiąc o intymności. Dlatego, że intymność w relacjach jest naprawdę uzdrawiająca. Naprawdę nie musi jej dawać żaden specjalista. Naprawdę, jak już sami psychoterapeuci, psycholodzy dochodzą do wniosku, że relacja jest najbardziej lecząca, a nas Pan Bóg umieścił w relacjach. I ja powiem wam, że zawsze pomyślałam sobie, Panie Boże, dlaczego Ty nas umieściłeś właśnie w takich relacjach? Przecież to jest jak mapa. O, powiedziałam to. Rozumiecie? Dlaczego my jesteśmy właśnie w takich relacjach? Dlaczego nie ma tutaj wszystkich wojowników Jezusa Chrystusa? Albo samych oblubienic? Albo samych wstawienników? Przecież my byśmy byli jak jedna armia. No bo nigdy byśmy się nie mogli wygładzić. Relacje, w które Bóg nas wstawia, są jak mapa do naszego życia, które mogą przynieść nam więcej wolności. A kiedy działają inaczej, to trzeba się zapytać, hej, Panie Boże, to działa inaczej. Diabeł używa jakiejś broni przeciwko mnie. Panie Boże, coś się stało. To nie działa tak, jak powinno działać. Odnów tą relację przez spotkanie ze mną. Naucz mnie tej relacji na nowo. Pokaż mi, co się stało. Czy to ja weszłam w sferę intymności, czy ktoś wszedł w moją sferę intymności i dlatego nie potrafimy się porozumieć, dlatego nie potrafimy porozmawiać. Ja chcę uszanować tego człowieka. Chcę zbliżyć się do niego na tyle, na ile on pozwoli mi się zbliżyć. A jeśli każesz mi pójść dalej, to naucz mnie odpowiednich słów. Daj mi słowa mądrości. Daj mi słowa, które mam wypowiedzieć. Daj mi słowa, które mam wypowiedzieć i powiedz mi, jakich słów mam nie wypowiedzieć. Bo najważniejsze jest to, aby w tej relacji on odnalazł się przed tobą. I abym ja mógł zostać odnaleziony. Okej? Możecie wstać? Kochany Panie Boże, ja proszę Cię, abyś Ty działał dalej w nas. Ostatnim razem mówiliśmy o konkolu, który jest zasiany pomiędzy zboże w nas. Konkolu, który pęta, który powoduje, że nie możemy rosnąć w wolności. Tato, Ty widzisz, ile bólu się wyzwoliło na tym miejscu. Ty widzisz zamieszanie, w którym jesteśmy. Ty widzisz, Panie, wszystkie te miejsca, w których się zagubiliśmy i wszystkie te miejsca, w których nie potrafimy wyjść, do których wracamy jak bumerangi. Tato, Ty dajesz nam objawione słowo, ale uruchomiłeś też całe niebo i całą ziemię, aby przynieść wolność do naszego życia, abyśmy mogli wejść głębiej w relację z Tobą i poczuć tą wolność. Poczuć tą wolność, o którym nam mówisz. Wolność Twojej obecności. Tato, ja dziękuję Tobie, że jest czas, kiedy jest w naszym życiu moc Boża, kiedy jest przebudzenie, ale jest czas, kiedy Twoja obecność jest zabrana, abyśmy mogli zobaczyć, co się wtedy dzieje w nas. Jaka naprawdę jest miara naszej wolności. Ja dziękuję Tobie, Tato, za te zgorszenia, których doświadczamy i za te trudne sytuacje, których doświadczamy. Ja dziękuję Tobie, że Ty powiedziałeś, że we wszystkim znajdujesz coś dobrego i dziękuję Tobie, że wszystko obracasz ku dobremu. Ja dziękuję Tobie za każdą tą trudną sytuację, którą obracasz ku dobrego. Nie dziękuję Tobie za choroby, za traumy, bo wiem, że nie od Ciebie pochodzą, ale dziękuję Tobie, że Ty w nich jesteś, że Ty jesteś ze swoją mocą, że Ty jesteś ze swoją łaskawością, że Ty jesteś ze swoim uzdrowieniem. Tato, ja dziękuję Tobie. Ja dziękuję Tobie za wolność Twojej obecności nad nami. Za wolność Twojej obecności nad nami. Za miłość, która nie jest zahamowana na nas samych. Za miłość, która nie jest zahamowana na naszym myśleniu, na naszych własnych trudnych przeżyciach, na naszej podejrzliwości, na naszych zranieniach. Za miłość, która przechodzi pomimo to. Za miłość, która nie spodziewa się kary, która wszystkiemu wierzy, we wszystkim widzi nadzieję. Tato, ja dziękuję Tobie za ducha wolności nad nami, który stworzył nas jako wspólnotę do relacji, który stworzył nas do bycia razem, do odczuwania razem, do wzrastania razem. Ja dziękuję Tobie za każdą trudną sytuację, przez którą przechodziliśmy jako Kościół, jako indywidualne osoby. Ja dziękuję Tobie, że ta sytuacja może nas zmienić i dać nam większą miarę wolności. Ja dziękuję Tobie, że Ty przekopujesz się w niej przez te kopuły, aby dotknąć miejsc bólu, miejsc samotności, miejsc, gdzie światło miłości nie dochodzi. Tak, aby całe nasze serce mogło w końcu należeć do Ciebie. Aby całe nasze serce mogło być odnowione w Tobie. Ja dziękuję Tobie za wolność od pozorów. Za wolność od pozorów. Dziękuję Tobie, że Ty nam dałeś te twarze, które nie potrafią się ukrywać. Te emocje, które wychodzą na wierzch. Ja dziękuję Tobie, Tato, że Ty nam dałeś tą złość, która wychodzi na wierzch. Abyśmy więcej nie mogli pozostać w okryciu. Tato, ja dziękuję Tobie, że Ty nas oczyszczasz, że Ty nas przemieniasz, że Ty nas doświadczasz swoją miłością. Abyśmy więcej nie pozostawali sami. Oshita kambarati kelereto koloro shinder keleretoja. Ouriara brama na kembereti koloro to kombara shite kenderetoja. Ouriara brama na kembereti koloro to koloro shidere bremeneja. Iro brama na kembereti koloro shoto koloro ti kalaratoja rabrama naja. Ouriara brama na kembereto koloro shite kembereteja. Ouriara brama na kembereti kalara to koloro shike kenderetoja. Ouriata pata kambaratia lara brama na kambaratia. Ouriara brama na kambara shite kemberetia lara brama naja. Ouriara brama na kambara shite kembereti kalara toja. Ouriara brama na kambara shite keleretia lara bromonoja. Ouriara brama na kambara tia rataja. Dziękuję Tobie, Panie, że Twoja moc uzdrowieńcza, że Twoja moc uzdrowienia jest w relacjach. Dziękuję Tobie, Panie, za moc relacji, za moc przezwyciężenia, za moc bycia, za moc trwania. Dziękuję Tobie, Tato, za moc przemiany, która jest w relacjach. Dziękuję Tobie, Panie, za moc, którą ukryłeś w relacji. Za moc, którą ukryłeś w relacji ludzkiej. Za moc, którą ukryłeś w przymierzu. I za moc, która jest w relacji Tobą z nami. Ja dziękuję Tobie, Panie, za nowy wymiar relacji. Niezamkniętej na modlitwę i mówienie do Ciebie, ale na relację, na intymną relację, której nas uczysz. 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 Dziękuję Tobie, Tato. Dziękuję Tobie, Tato. Dziękuję Tobie, Tato. Okej. Ja chciałam teraz, żebyśmy coś zrobili, okej? Mamy trochę czasu, chwileczkę czasu. Chciałabym, żebyśmy dobrali się w takie 3-4 osoby, po prostu żebyście się odwrócili, zobaczycie, że jesteście w takich 4 osobach, okej? Okay? I żebyście wypróbowali na sobie taką moc relacji, okej? Okay? Teraz każdy będzie musiał coś głupiego powiedzieć drugiej osobie. Dobra, także odwróćcie się, już wiecie, co będziecie robić, także odwróćcie się, zobaczcie w jakichś takich grupach czteroosobowych, nie, czy trzyosobowych, jak tam wam wyjdzie. Zaraz wam powiem. No mówiłam coś głupiego. Okay. Ale zobaczcie, jak was jest więcej, to zobaczcie, gdzie są po dwie osoby, to się spróbujcie trochę rozejść. Tak? Okej. Okay. Dobra, musimy zmniejszyć ilość osób do czterech, bo pięć to już jest za dużo, także o, trzy i trzy jest lepiej. Dobra, dobra, jesteście już w tych grupach? Dobra. Zobaczcie, to ja bym chciała, żebyśmy coś takiego zrobili. To jest takie, wiesz, to jest takie ćwiczenie prorocze, tak? Albo takie ćwiczenie takie relacyjne, tak? Ja bym chciała, żebyście złapali się za ręce, czy tam, żebyście się pomodlili razem, jak tam jesteście, tak? I kiedy się pomodlicie, to ja bym chciała, żebyście powiedzieli tej drugiej osobie, tak? Widzę w tobie, tak? Ale teraz, żebyście od Pana Boga wzięli, co w niej dobrego widzisz. Co jest takim... Widzisz, to zrozumienie Boga jako Ojca, jako wojownika, to jest jedno z mocniejszych objawień w życiu człowieka, które może być pokazywać na dar, który jest w nim. Rozumiecie? Ale nie mów o tym, widzę w tobie Boga wojownika, tylko na przykład powiedz, twój uśmiech jest cudowny. Rozumiesz? Niech tato cię pokieruje do tego miejsca, które powinieneś poruszyć dzisiaj i które powinieneś tak pogłaskać jego słowem, które powinieneś zauważyć i powiedzieć, że to jest coś, co mi się w tobie podoba. Takie krótkie, wiesz, to może być no to, co ci tata podpowie, tak? Masz ładne kolczyki. Nie? Okej, okay, to chwilę się pomódlcie, tak? Tylko pomodlimy się raz i wy pomyślcie sobie, co byście chcieli dać tej osobie, tak? Okej. Okay. Tato, my prosimy ciebie o twoje objawienie. O twoje objawienie dla wspólnoty. O twoje objawienie dla wspólnoty, która jest tutaj dzisiaj obecna. Objawienie wolności, które chciałbyś, abyśmy sobie dali. Ja proszę ciebie, abyś ty dał nam z ducha relacji, z ducha adopcji. Abyś dał nam z ducha usynowienia. Abyśmy potrafili zauważyć u siebie to, co nam dałeś. Abyśmy potrafili zauważyć to, co chcesz nam dać. Proszę ciebie, tato, abyś dał nam wejrzeć w nasze serca i zobaczyć dar, który tam jest złożony. O dar przyjęcia. O dar przyjęcia. O dar przyjęcia. Okej. Okay. Macie na to tyle czasu, ile chcecie.